Witam serdecznie wszystkich. Trochę ze mnie zrobili takiego robokopa teraz, ale najważniejsze jest Słowo Boże, bo dla Niego tutaj dzisiaj jesteśmy. Jeśli sięgniemy do Bożego Słowa, to w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w trzecim wersecie dowiemy się o tym, że Bóg własnymi rękoma stworzył człowieka, uczynił człowieka. Różne przykłady Biblii mówią o tym, że ulepił człowieka, że uczynił go własnymi rękoma. Najważniejsze dla nas to informacja, że Bóg sam stworzył człowieka, zaangażował się w to dzieło osobiście. To oczywiście wyklucza wszelkie pomysły, jakiekolwiek zresztą pomysły na temat ewolucji i tym podobnych dziwactw, ale co jest ważne, jeśli Bóg stworzył człowieka, to jedynie Bóg tak naprawdę wie, kim jest człowiek. My często myślimy, że my wiemy, kim jesteśmy, że mamy pełne poczucie wiedzy i samoświadomości, ale tak nie jest często, szczególnie gdy jesteśmy ludźmi grzesznymi, gdy nie mamy społeczności z Bogiem. Myślę, że to jest doświadczenie nas wszystkich, o czym za chwilę powiem. A mianowicie, wielu ludzi źle o sobie myśli. Nawet ci, którzy mają dobre zdanie o sobie, to wtedy, kiedy zajrzą głęboko w swoje serca, to nie myślą o sobie dobrze. I nie chodzi o to, żebyśmy oszukiwali samych siebie, ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli na podstawie Bożego Słowa, jaka jest wartość człowieka, kim my tak naprawdę jesteśmy. Wielu chrześcijan mówi, a co my możemy? Co my możemy? My jesteśmy tylko ludźmi. Ale co to znaczy być człowiekiem? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiśmy? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj coś na ten temat więcej powiedzieli, jeśli Bóg oczywiście pozwoli. Człowiek jest naprawdę zdumiewającym stworzeniem i mam nadzieję, że kiedy zakończymy dzisiejsze rozważania, to zgodzimy się z taką oceną. Jak mówi Boże Słowo, Bóg nas uczynił z prochu ziemi. Inne tłumaczenia mówią z gliny, ale złóżmy to razem, niech będzie, że z prochu ziemi, z gliny. Ktoś kiedyś próbował obliczyć wartość ludzkiego ciała i wyszło mu, że niecały dolar, ponieważ te wszystkie minerały, te wszystkie pierwiastki, które zawierają nasze ciało, to naprawdę jest proch. Proch. I zgodzimy się również z takim twierdzeniem, że Bóg uczynił nas z materiału, który także w naszych oczach nie ma żadnej wartości. Nikt z nas nie schyla się po proch, nikt go nie traktuje jako szczególną wartość. I powiem wam, że największe zdumienie, moje zdumienie budzi fakt, że Bóg właśnie prochem się zainteresował, aby stworzyć człowieka. Pomyślmy, czy Bóg nie miał czegoś innego do dyspozycji? Wszystko było stworzone. Czemu nie uczynił człowieka ze złota? No chociaż ze srebra. A może z pereł? Wszystko było do dyspozycji. Bóg wybrał proch. Wybrał nic. Można powiedzieć, że Bóg schylił się, nisko się schylił aby własnymi rękoma dotknąć prochu i z tego prochu uczynić człowieka. To bardzo dużo mówi nam. To nam mówi, że Bóg jest głęboko zainteresowany moją osobą. Jest głęboko zainteresowany moim życiem, moim istnieniem. To też tłumaczy, dlaczego Bóg umiłował nas aż po krzyż, krzyż swojego Syna. On schylił się po proch, żeby uczynić Ciebie, stworzyć mnie. Jego niepojęta miłość obdarowała ten proch, tą glinę, wartością nieśmiertelności. Tak, bo człowiek został stworzony jako istota nieśmiertelna, doskonała. Tak zostałeś ty stworzony, tak zostałem ja stworzony, tak zostaliśmy stworzeni wszyscy, jak tutaj dzisiaj siedzimy. Ta chwała, którą Bóg nam oferuje, którą nas obdarował, jest oczywiście chwałą w Jezusie Chrystusie, gdyż już przed założeniem świata Bóg doskonale wiedział, co nam się przydarzy, mówiąc tak delikatnie, w relacjach z Nim samym. Kiedy Bóg dotknął tego prochu, kiedy ulepił tego człowieka, to czym go obdarował? Bóg miał całą paletę możliwości. Kiedy przyglądamy się zwierzętom, one żyją. Ale Bóg nie dał nam tego rodzaju życia. Bóg dał nam zupełnie inny rodzaj życia. Życia, które ma to do siebie, że pozwala człowiekowi na samoświadomość. Zwierzęta nie mają tej umiejętności, nie mają tej możliwości, a Bóg nam dał możliwość, abyśmy identyfikowali siebie, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. A to ciągle proch, a to ciągle glina, która w tak niezwykły sposób została przez Boga wyniesiona wysoko. Kiedyś w wieczności, kiedyś mówię, ponieważ my ciągle żyjemy pod rygorem czasu jeszcze, kiedyś w wieczności będziemy się nad tym długo zastanawiali, przez całe eony i nic z tego nie zrozumiemy. Bo to jest niepojęte, że proch ziemi, glina została uznana przez Boga za coś tak wartościowego, nieprzemijającego. Mam pytanie, czy nadal myślimy o sobie, że jesteśmy niczym? Czy nadal uważamy siebie za nic? Bóg dokonał dzieła, które jest zdumiewające. I uświadamiamy sobie jeszcze jedną niezwykłą prawdę, a mianowicie, że tylko Bóg jest tym, który jest w stanie wzbudzić życie z niczego. Czasami, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie mają tego duchowego życia, nie mają Boga w swoim życiu, próbujemy wiele uczynić, aby wlać w tych ludzi coś, co by sprawiło, że będą żywi. Nic nie możemy zrobić. Bo to nie my darujemy komukolwiek życie. Bo to nie my wlewamy w czyjekolwiek życie to nieprzemijające życie. To Bóg jest w stanie dać komukolwiek życie. Jeżeli Biblia mówi, że Bóg zlituje się nad kim się zlituje, to tak jest. On się zlituje nad tym, nad którym się zlituje. I koniec. Nic nie możemy w tej sprawie zrobić. Ja nie mówię tutaj o tym, że Bóg część ludzi przeznaczył na potępienie. Niektórzy mówią, że Kalwin tak uczył. Nieprawda. trzeba się wczytać w jego pisma, wcale tak nie uczył. Ale jest prawdą, że tylko człowiek, nad którym Bóg się pochyli, tylko człowiek, którego Bóg dotknie w swojej łasce, ma życie. Ma życie. To również świadczy o tym, że jest nasza szczególna odpowiedzialność za to, co Bóg zrobił dla naszego życia. My ponosimy odpowiedzialność za to, co Bóg zdeponował w naszym wnętrzu, a zdeponował tam swojego Ducha Świętego. Ponosimy odpowiedzialność za właściwe używanie, tak można powiedzieć, siebie, za właściwą relację z Bogiem. Ponosimy za to odpowiedzialność. I poprzestańmy na tym, ponieważ musielibyśmy powiedzieć trochę inne kazanie, o którym dzisiaj nie chcę nic mówić. Job 38:4, możemy tam przeczytać takie słowa. Bóg zwraca się do Hioba i mówi: gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Naprawdę niewiele wiemy, niewiele pojmujemy, niewiele rozumiemy z Bożego stworzenia. I dopiero kiedy żyjemy blisko z Bogiem, zaczynamy być wprowadzani w prawdę, która często jest dla nas zdumiewająca. Prawdę o człowieku, prawdę o Chrystusie, prawdę o Bogu, prawdę o miłości, jaką Bóg ma dla człowieka. To są sprawy, które wymagają bliskiej społeczności z Bogiem, abyśmy je pojęli, zrozumieli i aby one mogły w nas dokonać swojego dzieła. Wiemy, że ten stworzony człowiek, poszedł własną drogą. Zbuntował się przeciwko Bogu. Wiemy o tym. Jaka była Boża odpowiedź? Jak my często reagujemy, jak my odpowiadamy na bunt naszych dzieci, naszych przyjaciół, naszych znajomych? Jak Bóg odpowiedział? Bóg odpowiedział miłością. Bóg odpowiedział krzyżem swojego Syna. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że Bóg naprawdę kocha człowieka. Bóg naprawdę kocha mnie i kocha ciebie. Dla wielu ludzi to jest zwyczajnie truizm. Cóż to znaczy, że Bóg mnie kocha? To oznacza, że Bóg posłał Syna jedynego na krzyż. To oznacza. Nie ma większej miłości jak ta, kiedy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości. My nie potrafimy czasami żyć w zgodzie. A co dopiero oddawać za kogoś swoje życie? Oddawajmy życie swoje za braci swoich, uczy nas Jan Apostoł. Czy jesteśmy zdolni do tego? Czy nie jest tak, że nasze racje muszą być na górze? Czy nie jest tak, że to ja decyduję o tym, co jest właściwe, a co nie? Kto miał prawo, żeby coś takiego powiedzieć? Bóg. A czy wykłócał się z człowiekiem? On nawet tego zbuntowanego człowieka przygotował do trudów nowego życia poza ogrodem Eden. Troszczył się o niego, dbał o niego. Dzisiaj, kiedy siedzisz na tym miejscu i masz świadomość, że jesteś zbawionym człowiekiem, to czy przyszło ci do głowy, że przez całe twoje życie, kiedy jeszcze nie znałeś Boga, Bóg dbał o ciebie, troszczył się o ciebie? Mówił do ciebie, być może uratował ci życie nie jeden raz, po to, żebyś dzisiaj mógł w tym miejscu dawać świadectwo jego potęgi, jego miłości i jego chwały. Bardzo lubimy mieć rację. Bardzo lubimy mieć rację. Rozmawiałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który no już dużo starszym ode mnie. Świetny kaznodzieja. No, nie Polak, niestety. I powiedział taką rzecz, mówi, doświadczenie, podzielę się z tobą takim doświadczeniem mojego życia. I mówi tak, kiedy spotykam chrześcijanina, albo przynajmniej człowieka, który mówi, że jest chrześcijaninem, i on zaczyna się ze mną wykłócać, udowadniać mi, że coś w tym, co powiedziałem, jest niewłaściwego, nigdy nie podejmuję żadnej polemiki. Nigdy. Jeżeli ktoś jest pewien, że ma rację, to nie jesteś w stanie mu wytłumaczyć, że się myli. Człowiek, który się zbuntował, co powiedział Bogu? Ja wiem lepiej. Ja wiem, jak ułożyć swoje życie. A co Bóg na to odpowiedział? Nic. Bóg jeszcze przed założeniem świata przygotował świętą i doskonałą ofiarę na krzyżu. Po to, żeby ten zbuntowany człowiek mógł do niego wrócić. Mamy zupełnie dwie różne drogi, które rzadko się spotykają. Droga, którą chadza Bóg, która jest drogą miłości. I droga, którą chadza człowiek, która jest drogą egoizmu i grzechu. I jeżeli kiedykolwiek człowiek spotyka Boga, to przestaje chadzać własną drogę. Nauczyłem się w swoim życiu wielu rzeczy, przyznam. Bóg mnie nauczył. Ale nauczy mnie jednej niezwykle ważnej rzeczy. Jeżeli ktoś przedstawia siebie jako wierzącego człowieka, a kiedy mam z nim relacje, kiedy z nim rozmawiam, kiedy go słucham i dociera do mnie, że on chodzi drogą grzechu i egoizmu, to cokolwiek powie ten człowiek, nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ tak jak mówi Chrystus, z głębokości serca pojawiają się słowa w ustach każdego człowieka. Czyli mówiąc wprost, świadectwo twojego serca jest na ustach. To, kim jesteś, objawia się w tym, co mówisz i co robisz. Wszelkie deklaracje nie mają żadnego znaczenia. Zapomnijmy o tym, że ktoś mówi, jestem wierzący, jestem chrześcijaninem. Od 30 lat chodzę z Panem, od 20 lat. Można oczywiście słuchać tego, ale trzeba być człowiekiem, który weryfikuje takie rzeczy. W jaki sposób? Na podstawie świadectwa, które wydajesz. Tak też zresztą uczy nas Pan Jezus. Mówiąc, przyglądajcie się, jakie owoce wydaje człowiek, a będziecie wiedzieli, z kim macie do czynienia. Biblia mówi w Rzymian 5:14, już to przeczytamy. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Od czasów buntu Adama i Ewy w ogrodzie Eden zapanowała śmierć. A kiedy zapanowała śmierć, to zaczął się panoszyć grzech. I to, co powinniśmy wiedzieć o sobie, rozpoczynając drogę z żywym Bogiem, to to, że Bóg wyrwał nas z czegoś, z czego sami nigdy byśmy się nie zdołali wyrwać. On nas wyrwał z grzechu i z śmierci. Biblia uczy, że na krzyżu Golgoty, tam gdzie ludzie patrząc za ten krzyż, widzieli umierającego w cierpieniach Chrystusa i widzieli tylko ofiarę, która nic nie może, tam na tym krzyżu, właśnie w tej śmierci, pokonana została śmierć. Pokonany został grzech i pokonany został diabeł. Nauczmy się też patrzeć. Starajmy się patrzeć oczami samego Zbawiciela, abyśmy zobaczyli to, co On widzi. A będziemy o wiele mądrzejszymi ludźmi, o wiele spokojniejszymi ludźmi. Ludźmi, którzy nie tylko będą mówili o miłości, nie tylko będą starali się ją wprowadzać, ale będziemy rozumieli miłość. Będziemy rozumieli, czym ona jest tak naprawdę. Chrystus z krzyża, patrząc na ludzi, mógł ich przeklinać. Mógł mieć pretensje o to, co zrobili, najdelikatniej rzecz mówiąc. A On się o nich modlił, a On prosił Boga, prosił swojego Ojca, żeby Ten wybaczył im, bo oni nie wiedzą, co robią. I musimy sobie uświadomić, że ludzie często nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą, co robią. Nie mają pojęcia, co wyprawiają ze swoim życiem. Co robią swoim rodzinom. Co robią swojemu kościołowi. Co robią swoim pastorom. Nie wiedzą, nie mają pojęcia. Dlatego, że chodzą własną drogą. Drogą grzechu i drogą egoizmu. Są ślepi i głusi. Muszą się nawrócić. Bożą odpowiedzią na ludzki grzech stał się Jezus Chrystus. Co jest odpowiedzią na grzech mojego brata w Chrystusie, który jest skierowany przeciwko mnie? Nie ma innej odpowiedzi. Odpowiedzią na jego grzech jest Jezus Chrystus. Mój Zbawiciel i Jego Zbawiciel. Nie ma innej odpowiedzi. Nie może być innej odpowiedzi. Bóg posłał swojego Syna, który stał się człowiekiem, co jest niezwykle ważne, aby przypomnieć człowiekowi, aby pokazać człowiekowi, kim człowiek naprawdę w Bożych oczach jest, kim człowiek w Bożych oczach powinien być, jaki powinien być. Kiedy patrzymy na Chrystusa, który jest w pełni Bogiem, ale jest też w pełni człowiekiem, to powinniśmy patrzeć i widzieć kogoś, kto nas chce przyprowadzić przed Boże oblicze, przed Boży tron i uczynić takimi samymi, jak On był, będąc tutaj na tym świecie. To powinno być moją ambicją. Moją ambicją i pragnieniem nie mogą być rzeczy tego świata, bo stanę się po prostu zwyczajnym grzesznikiem, zamkniętym na Boże prowadzenie. Ale kiedy moją ambicją, moim pragnieniem jest upodobnić się do Syna Bożego, to mogę stać się kimś, kogo Bóg chce widzieć i kogo Bóg zaplanował jeszcze w wieczności. My jesteśmy na obraz Jezusa Zbawiciela. Mamy się do Niego upodabniać. Ludzie, którzy spotykali Jezusa, nigdy nie byli obojętni wobec Niego. Albo Go nienawidzili, albo Go kochali. Ci, którzy Go nienawidzili, w końcu Go zabili, bo nie byli w stanie znieść Jego obecności w swoim życiu. Ale ci, którzy Go kochali, zostali przemienieni. Kiedy patrzymy później na losy apostołów i przyglądamy się, jaki jest Jan, jaki jest Jakub. Przecież to byli ci, którzy chcieli ogień z nieba ściągnąć. i zabić Samarytan, bo im noclegu nie dali. To widzimy ludzi pełnych miłości, ofiarności. Kiedy patrzymy na Piotra, który zawsze lepiej wiedział, nawet wiedział lepiej od Pana Jezusa, co jest właściwe, to widzimy innego człowieka. Ten prosty rybak stał się pełnym miłości. No tak mogę powiedzieć teologiem, bo kiedy czytamy jego dwa listy, to one są zdumiewające i przepełnione i mądrością Bożą i miłością. Kiedy patrzysz na siebie, dalej myślisz, że się do niczego nie nadajesz? Dalej myślisz, że jesteś nikim? A kim był Piotr Rybak? No nikim. A kim był Jakub? Kim był Jan? To byli rybacy. Czy w tych ludziach jesteśmy w stanie zobaczyć przyszłych, wielkich, wspaniałych Bożych mężów? My nie, ale Jezus to zobaczył. Jezus takich widział, chociaż oni, gdyby wtedy dowiedzieli się od Niego, że On ich tak widzi, to może by uciekali tak daleko, jak tylko się da. Świadomi tego, że muszą w swoim życiu dostąpić, musi w ich życiu nastąpić radykalna zmiana, której być może wcale nie chcieli, bo chcieli za nią zapłacić. Ta Ewangelia, ta prawda także i o człowieku, bo Ewangelia to jest też prawda o człowieku. Dobra nowina o Chrystusie, dobra nowina o miłości Ojca, ale też dobra nowina o tym, jak Bóg miłuje człowieka i jak go chce widzieć. Ona jest czasami zasłonięta przed ludzkimi oczami. Tak mówi Boże Słowo. List do Koryntian 2, 4-4, tam możemy to przeczytać. O tym, że Ewangelia jest często zasłonięta dla ludzi. Ich oczy są przysłonięte, nie widzą pewnych rzeczy. Ale 2 Koryntian 3,16 mówi coś, co warto przeczytać dzisiaj tutaj głośno. 2 Koryntian 3,16. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Drogi bracie, droga siostro, spotykamy się w niedzielny poranek, już właściwie południe. I mam pytanie. Czy zasłona z Twoich oczu została zdjęta? Ułatwię odpowiedź. Jak widzisz swoich braci i siostry? Czy jesteś gotowy, czy gotowa oddać za nich swoje życie? Poświęcić swoje życie dla nich? Bo jednorazowe oddanie życia może być stosunkowo łatwe. Ale Jan mówi o oddawaniu duszy za swoich braci i siostry, co nie mówi o śmierci fizycznej, ale o nieustannym umieraniu dla siebie, po to, żeby bracia i siostry mieli moją miłość. Wiesz, kiedy możesz tak żyć? Kiedy zasłona z Twoich oczu zostanie zdjęta. Tylko wtedy. Bo tylko wtedy widzisz, kim naprawdę jest Jezus. Tylko wtedy wiesz, czym naprawdę jest Ewangelia. Tylko wtedy tak naprawdę rozumiesz, kim jest Bóg. I kiedy patrzysz w lustro, zaczynasz rozumieć, kim Ty jesteś w Bożych oczach. Ale sięgnijmy do psalmów. Dzisiaj już były czytane. A ja sięgnę do 8 psalmu. I przeczytam dwa wersety z 8 psalmu. 5 i 6. My je znamy. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Ktoś powie, hola, hola, ale to jest o Jezusie Chrystusie. Dlaczego to czytane jest w kontekście mojej osoby? ten psalm rzeczywiście, czy też fragment tego psalmu jest odnoszony do osoby Jezusa Chrystusa. Ale już powiedzieliśmy, Jezus stał się człowiekiem. Jezus stał się człowiekiem po to, żebyśmy my zobaczyli, co to znaczy być człowiekiem. On się utożsamił z nami we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. W Jezusie Chrystusie widzimy, jaki może być człowiek. Jeżeli ciągle o sobie źle myślę i ciągle uważam, że jestem nikim, to wytłumacz sobie, dlaczego Bóg mówi, że o tobie pamięta. Dlaczego Bóg mówi, że nieustannie cię nawiedza? Dlaczego Bóg mówi, że uczynił cię niewiele mniejszym od siebie? Dlaczego Bóg obdarzył cię chwałą i dostojeństwem? A powinniśmy ciągle pamiętać o tym, że jesteśmy z prochu. Z prochu ziemi i z gliny. Ale Bóg to dzieło wywyższył w niezwykły sposób. Czy jesteśmy w stanie o sobie zacząć myśleć trochę inaczej? W Jezusie Chrystusie Bóg nas odkupił. Jest taki termin biblijny, odkupienie. Zapłacił cenę komuś, kto nas miał na własność. Kto nas miał na własność? W zasadzie należało powiedzieć, co nas miało na własność. Grzech. A grzech oznacza śmierć. Biblia mówi, że jeśli zgrzeszyłeś, musisz umrzeć. Koniec, kropka. Bóg sam sobie zapłacił, abyś mógł żyć. Zapłacił najwyższą możliwą cenę. Nie ma takiej ceny w naszej rzeczywistości. Ona musiała być zapłacona z góry, musiała przyjść z nieba, ponieważ musiała być doskonale czysta ta ofiara, ten okup, ta kwota, którą Bóg pobrał za twoją i moją wolność. On wraca do tego, co mówił. Chce, żebyś był kimś wielkim. Chcę, żebyś był pełen chwały i pełen dostojeństwa. Chcę ciebie nieustannie nawiedzać. Chcę mieć z tobą nieustanną społeczność. Bo Bóg miłuje człowieka. Bóg miłuje człowieka. Bóg kocha człowieka. Nie tak jak człowiek kocha, ale tak jak Bóg kocha. Jest niesamowity fragment, który chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali. On pochodzi z listu do Efezjan, z rozdziału pierwszego. Kiedy go czytam, za każdym razem jestem zdumiony tym, co Bóg mówi do każdego czytelnika Bożego Słowa. Pierwszy rozdział, wersety 3 do 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego i przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Niesamowite rzeczy Bóg objawia nam o nas samych. Cała nasza historia rozpoczęła się wtedy, kiedy jeszcze nic nie istniało. Kiedy jeszcze nic nie istniało, Bóg już wtedy przeznaczył nas dla siebie. W Jego myśli człowiek stworzony z tego prochu ziemi, z tej gliny, nie był jakąś słabą istotą. Nie był jakąś nędzną istotą, która właściwie nie wiadomo po co została stworzona. Bóg stworzył mnie i ciebie dla siebie. Dla siebie. Wszystko, co robimy dla siebie, wynika to z naszego egoizmu, robimy najlepiej. Bóg wszystko robi w miłości. Wszystko robi w miłości. Zwróćcie uwagę, że kiedy Bóg stwarzał świat, wszystko, co robił, robił swoim słowem. Wszystko. Ale kiedy stwarzał człowieka, zaangażował siebie samego. To jest wyjątek. Bóg ulepił, zrobił człowieka. Różnie Biblia o tym mówi, ale wskazuje to wyraźnie na osobiste zaangażowanie Boga w stworzenie człowieka. Człowiek dokładnie był taki, jak Bóg sobie to wyobraził. On nas przeznaczył dla siebie jeszcze w wieczności. Tu jest powiedziane, że uczynił to przez Chrystusa i w Chrystusie, bo wiedział, że człowiek się zbuntuje. On nas wybrał, żebyśmy byli jacy? Święci i nienaganni. Jakie jest moje życie? Czy jest święte i nienaganne? Dlaczego lekceważymy często te Boże oczekiwania wobec własnego życia? Skoro ten proch ziemi został podniesiony do niemal do samego nieba, skoro ten proch ziemi stał się mieszkaniem dla Bożego Ducha, to już to nas zobowiązuje, żeby poważnie potraktować Boże oczekiwania. A Bóg mówi, masz być święty. To jest moje oczekiwanie wobec ciebie. Masz być święty. Moim oczekiwaniem wobec ciebie jest to, żebyś był beznagany. I to nie chodzi o to, żeby ktoś ciebie ganił lub nie, ale Bóg sam osobiście nie chce nas ganić. Nie chce znajdować w nas winy. Nie chce znajdować w nas grzechu, bo On chce mieć z nami społeczność. A wszelki grzech nas od Niego oddziela. Wszelki grzech sprawia, że nie słyszymy Bożego głosu. Nie rozumiemy, co On do nas mówi. Dlatego mam być beznagany, żeby On mógł ze mną mieć nieustannie społeczność. Dalej Bóg mówi, że On chce mnie obdzielić wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. My często narzekamy, że nie mamy tego, tamtego, owego jeszcze. Zazdrosnym okiem patrzymy na ludzi, którzy coś posiadają wartościowego w naszym mniemaniu. Można by, należałoby powiedzieć tutaj jeszcze dodatkowe kazanie, ale króciutko powiem. W Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, Jezus rozmawia z Samarytanką i mówi, że nadchodzi godzina, kiedy nie będą chodzili do tego miejsca na tej górze, ani do Jerozolimy, żeby oddawać cześć Bogu, bo Bóg szuka takich, którzy by Mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. I cała Biblia, całe Nowe Przymierze mówi nam o tym, że człowiek jest istotą duchową. Boże błogosławieństwo jest tym błogosławieństwem, które przede wszystkim ma wartość duchową. Jeśli w duchu mam społeczność z Bogiem, to, co nazywamy materią, jest wtórne. Bóg oczywiście wie, że ja tego potrzebuję. Czego? Potrzebuję jedzenia, potrzebuję dachu nad głową. Zresztą nie będę wymieniał tych potrzeb, bo Bóg zna je lepiej. Ja nie muszę o to prosić, nie muszę o to zabiegać. Nie muszę. Ale winienem zabiegać o duchową społeczność z Nim. Bo tylko wtedy mogę rozumieć, co On do mnie mówi, kiedy mówi, masz wszelkie błogosławieństwo nieba. Czyli wszystko, co masz w niebie, wszystko, co jest w niebie, jest dostępne dla ciebie. Ilu ludzi tak żyje? Ilu ludzi tak funkcjonuje? Czy to jest dla jakichś wybrańców, dla jakiejś wyjątkowej rasy, która się pomiędzy chrześcijan gdzieś tam, pomiędzy chrześcijanami gdzieś tam pojawiła? To jest dla wszystkich wierzących. Możemy sięgać do nieba i brać wszystko, co mamy do dyspozycji. Jesteśmy dziedzicami Jezusa Chrystusa, uczy nas Boże Słowo. Dziedzic to jest ten, który przejmuje wszelki majątek. Wszystko, co zostaje mu przekazane. Bez żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń. Żadnych ograniczeń. Nie myśl o sobie ciągle, że jesteś nikim, że się nie nadajesz do niczego, że jesteś beznadziejny. Jesteś beznadziejny, bo chcesz być beznadziejny. Jesteś słaby, bo chcesz być słaby. Jesteś grzesznikiem, bo chcesz być grzesznikiem. Ale to nie jest właściwa postawa wierzącego człowieka. Jesteś kłótliwy w kościele i w małżeństwie, bo chcesz być kłótliwy. Bo chcesz postawić na swoim. Bo chcesz udowodnić swoje racje. A nikt cię nie każe tego. Bóg też nie każe. A nawet jak masz rację, to cóż z tego, że masz rację? Musisz to udowodnić wszystkim? A po co? Przecież Bóg wie, że masz rację. Powinno ci zależeć na tym, żeby Bóg wiedział, że masz rację. A co, ludzie mają cię nosić na rękach z tego powodu, że masz rację? Ordery mają ci dawać? Co? O co ci chodzi? Jaki sens jest w upieraniu się przy swojej racji? Jesteś kłótliwy, bo chcesz być kłótliwy. Dlaczego ludzie cudzołożą? Przydarzyło się. Nie, bo chcieli cudzołożyć. To cudzołożyli. Dlaczego kradną? Bo chcą kraść. Oczywiście psychiatra wymyśliła taką jednostkę chorobową, kleptomania. Idziesz sobie i kradniesz. I później mówią, no nie. Chory. W normalnym świecie nazywają cię złodziejem. W nienormalnym świecie nazywają cię chorym. Albo jesteś na obraz Syna Bożego, albo jesteś na obraz własnego wyobrażenia, jak powinieneś wyglądać i funkcjonować. Możesz sam sobie wybrać własną drogę. Możesz wybrać. Bo ciągle możemy wybierać. I to jest prawda. Musisz zdecydować, czy chcesz w życiu słyszeć Boga, czy chcesz słyszeć siebie. To nie jest to samo. Zdecydowanie nie to samo. Każdy, kto powierzył swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi i uczynił to naprawdę, przeżył radykalną przemianę. Skąd o tym wiemy? Po pierwsze wiemy o tym z Biblii, bo kiedy Biblia mówi o nowym narodzeniu, to mówi o tym, że rodzi się nowy człowiek. Kiedy się rodzi nowy człowiek, to nie jest ten stary poprawiony, to nie jest ten stary z pewnym retuszem, a to jest zupełnie nowy człowiek. Czyli jeśli stary był pijakiem, to nowy nie jest. Jeśli stary był egoistą, to nowy nie jest. Bo się rodzi z Ducha Świętego. Nie z woli człowieka, ale z Ducha Świętego. Jakim jestem człowiekiem? Czy narodziłem się na nowo? Czy jestem nowym stworzeniem? Czy też po prostu mówię tak sobie, bo tak Biblia mówi, że jestem nowym stworzeniem, ale tak naprawdę nie wiem, na czym ta różnica polega. Bo kiedy patrzę wstecz, to nie widzę innego człowieka, ale takiego samego. A nawet tego samego. Wielu chrześcijan może to powiedzieć, kiedy patrzę wstecz, nie widzę różnicy. Dlaczego tak nie mówią? Bo się wstydzą to powiedzieć. Co jest dowodem na to, że wiedzą, że może być inaczej. Ale nic nie robią, aby było inaczej. A więc sami sobie wystawiają świadectwo. I sami poddają się wyrokowi. Tak mówi Biblia. Jezus to powiedział. Ja was nie przyszedłem sądzić. Słowo, które głoszę do was, ono was sądzi. On o was sądzi. Kiedy patrzymy w Boże Słowo, wiemy, jak być powinno. Kiedy patrzymy na siebie, powinniśmy co powiedzieć? Tak właśnie jest. A jeśli tak nie jest, to nie jest, bo nie chcemy, żeby tak było. I proszę, nie myślcie o sobie, że jesteście słabi i nie nadajecie się do niczego. To jest nieprawda. Jeżeli potrafisz jako człowiek obronić się przed Bożym Słowem, to jesteś bardzo silnym człowiekiem. Jesteś bardzo zdecydowanym człowiekiem. Jeśli ktoś nie boi się Boga, oj, to jest bohaterem, herosem. Jeśli ktoś lekceważy Bożą wolę, to musi być bardzo odważny. Nadal możemy myśleć o sobie, że jesteśmy tacy słabi i beznadziejni? Nieprawda. Nieprawda. Jesteśmy kruchymi istotami, to jest prawda. I to jest prawda. I jeśli sięgniemy do Bożego Słowa, to ono to potwierdzi. Chciałbym, żebyśmy to sobie przeczytali. 2 Koryntian 4, 6 do 7. 2 Koryntian 4, 6 do 7. Tu jest dużo o kruchości. Mamy zaś ten skarb, przepraszam, 6. Bo Bóg rzekł, z ciemności niech światło i zaświeci. Rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Bóg rozświetlił wszelką ciemność naszego życia. Wszelką. Jego światło sprawia, że wszelka ciemność umyka. I nagle zaczynamy rozumieć, że jesteśmy innymi ludźmi. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem o nowym narodzeniu, to powiedział mu, obrazując to, wiatr wieje dokąd chce, nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak dzieje się z każdym, kto narodził się z Ducha Świętego. Nie wiemy, jak to się dzieje, że się rodzimy, na nowo rodzimy. Nie wiemy, jak to się dzieje, że rodzimy się z Ducha Świętego, tego nie wiemy. Ten mechanizm jest nam nieznany i nawet nie jesteśmy w stanie za bardzo go pojąć. Ale wiemy, że narodziliśmy się na nowo. Oczywiście ci, którzy narodzili się na nowo, wiedzą, że się narodzili na nowo. Kiedyś do wspaniałego pisarza i kaznodziei Aidena Tozera podszedł człowiek z pytaniem. Jak to jest z tym nowym narodzeniem, z tym chrztem w Duchu Świętym? Jak to jest? A on odpowiedział tak, jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, to wiesz o tym. Tak to się dzieje. I człowiek, który to przeżył, zaczyna rozumieć, że rzeczywiście jest gliną, która zawiera nieprawdopodobny klejnot. Co jest tym klejnotem? Boża obecność. Wiem, że niektórzy z was budowali sobie domy. Czy ktoś z was budował sobie dom z gliny i z prochu ziemi? Nie. No kto by w takim domu mieszkał? A ja wam powiem, kto w takim domu mieszka. Bóg. Bóg zamieszkał w świątyni, bo tak nas nazywa, świątyni, która zbudowana jest z gliny i z prochu ziemi. Co jest większego? Takie pytanie Jezus zadał faryzeuszom. Świątynia? Czy to, co ją wypełnia? jakże dbamy o to, co na zewnątrz. Nie tylko panie o tym wiedzą. Mężczyźni również dbają. Zapachy, siłownie, sport. Poświęcamy na to wiele czasu. Cennego czasu, o czym trzeba powiedzieć, bo go niewiele mamy tak naprawdę. Co to jest 80-90 lat życia? A czy dbamy tak samo o to, co wewnątrz? Troszczymy się o to, co wewnątrz? Czyż Biblia nie mówi nam, że Duch Święty bywa przez nas zasmucany? Czyż nie mówi o tym, że może nawet dojść do tego, że wycofuje się z relacji z nami, bo nie dbamy o to, co otrzymaliśmy jako skarb? Ale ja nie o tym chcę mówić. Ja chcę mówić do ludzi wierzących, do chrześcijan, do uczniów Pana Jezusa, którzy noszą w sobie skarb, prawdziwy, nieprzemijający skarb. Skarb, który sprawia, że to, co z nich się wylewa, to, co z nich wychodzi, jest tak niezwykłe, że nikt nie przejdzie obojętnie wobec tego. Bo każdy człowiek wie o słabościach ludzi. I kiedy widzi człowieka, który nie żyje tak jak wszyscy, który nie ma takich problemów jak wszyscy, to musi się zastanowić, jak to jest możliwe. Musi zacząć zadawać pytania. Jakże często uczniowie, może nie uczniowie, ale chrześcijanie są zainteresowani zewnętrznymi przejawami Bożej obecności, jak oni to nazywają. Cuda, znaki, wyganianie demonów, uzdrawianie, to ich fascynuje. No ale jakie to ma znaczenie, jeśli wewnątrz nie ma nic? Przecież to mogą być podróbki. A jeśli Duch Święty nas wypełnia naprawdę, jeśli jesteśmy świadomi Jego obecności, jeśli nieustannie rozmawiamy z Bogiem, budzimy się z Nim, pracujemy z Nim, wykonujemy prace domowe z Nim, idziemy spać z Nim. 1 Koryntian 10:31 mówi, że cokolwiek robicie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czynicie dla Bożej chwały. Ktoś, kto tak żyje, nawet nie wiedząc o tym, może być użyty przez Boga do uzdrawiania ludzi. Wiecie o tym, że to jest możliwe? Kiedy Piotr przechodził, chusteczki wykładano, tak żeby jego cień tam padł tylko. I zanoszono te chusteczki do chorych, kładziono na nich. I co? I byli uzdrawiani. Piotr może nawet nie wiedział, że były te uzdrowienia, bo to nie miało dla niego żadnego znaczenia. Najmniejszego znaczenia. Dlatego, że dla niego najważniejsza była społeczność z Bogiem. On żył zupełnie w innym świecie. Tak, Piotr żył w innym świecie. Paweł żył w innym świecie. Jan, Jakub. Wielu świętych Kościoła żyło w innym świecie. To był ten duchowy świat, ta duchowa rzeczywistość, kiedy mogli chodzić z Bogiem. Wiecie, co Biblia mówi o takich ludziach? Że oni chodzili z Bogiem tak, jakby Go widzieli. Tak, jakby Go widzieli. A wielu chrześcijan czasami słychać modlitwy, jak mówią: Boże, gdzie Ty jesteś? Co się z Tobą stało? Nie widzę, nie słyszę. Nie reagujesz na nic. No jak żyjesz tak, że nie słyszysz Bożego głosu, no to możesz wołać później, ile chcesz. Musisz się nawrócić, żeby mieć z Bogiem społeczność. Musisz zacząć chodzić Jego drogami. Następny werset ósmy mówi, że chociaż zewsząd uciskani, nie jesteśmy pognębieni. Tak, chrześcijanin, czy też uczeń Jezusa, będący tym kruchym naczyniem świętej obecności Boga, jest niechciany na tym świecie. Świat nienawidzi tego, bo to świat oskarża, dlatego jest pognębiany. Ale co jest napisane? Przepraszam, dlatego jest uciskany, ale nigdy nie jest pognębiony. Nigdy. Nigdy. Możemy być zakłopotani, ale nigdy zrozpaczeni. Nie wszystko rozumiemy, co dzieje się. Nie wszystko jest dla nas jasne, ale kiedy jesteśmy blisko swojego Ojca, ufamy Mu. Możemy być zakłopotani, bo nie znamy odpowiedzi, tej czy innej. Ale nie ma w tym rozpaczy, bo Mu ufamy. Ufamy Mu. Prześladowani, tak. Prawdziwi uczniowie Jezusa zawsze byli prześladowani. Kościół, który nie jest prześladowany, nie jest wytykany palcami, nie jest obśmiewany jako nienowoczesny, jako taki nieprzystający do rzeczywistości, może być prawie pewien, że nie jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Posiada pewne cechy Kościoła Jezusa Chrystusa, ale tak naprawdę nie jest nim, bo świat uznaje go za swój. Może dziwaki, ale swoje. Ale my nie jesteśmy swoi. My dla świata jesteśmy obcy. I świat powinien to wiedzieć. I 10 werset mówi: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. Śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. Do czego nam to jest potrzebne? Żebyśmy nosili na swoim ciele śmierć Jezusa. Dalsza część wersetu wyjaśnia to. Aby też życie Jezusa na naszym ciele się ujawniło. Dopóki nasze ciało jest naszym przewodnikiem, dopóki pragnienia ciała decydują o naszym życiu, dopóki pragnienia ciała nas napędzają, i życie Jezusa się nie objawi. Dopóki kładziesz się spać i wstajesz z pragnieniem tego wymarzonego auta, nie masz nic wspólnego z Jezusem. Dopóki kładziesz się i wstajesz z pragnieniem tej jedynej długonogiej blondynki, nigdy nie będziesz sługą Bożym. Może zostaniesz sługą tej blondynki, ale nie będziesz nigdy sługą Boga. Apostoł Paweł mówi w tej kwestii: lepiej byłoby dla was, żeby nie wychodzić za mąż, nie żenić się, bo wtedy będziecie musieli się starać o pewne rzeczy. A ja wam tego chcę uchronić was od tego. Nie ma w tym nic złego. Ale jeśli jesteś sługą Bożym, to może Bóg ci powie któregoś dnia: wiesz, idź tam na tą ulicę pod ten adres. Tam jest długo włosa i długo noga blondynka, ma być twoją żoną. A co ty powiesz na to? Panie, ja nie chcę. Ja nie chcę. Po co mi to? Ale jeśli jesteś posłuszny, to pójdziesz. I wiecie, co się stanie? Ta blondynka nauczy cię, co to znaczy nauczyć się cierpienia, posłuszeństwa przez cierpienie. I ona też się tego nauczy. Bo każdy, kto jest w małżeństwie, wie, że są chwile, kiedy to boli. Ale jeśli miłujesz swoją żonę i miłujesz swojego męża, to cierpienie przyjmujesz z radością. Bo ono pokazuje ci, gdzie szwankujesz. Gdzie jesteś daleko od swojego Pana. Ale to zupełnie inna rzeczywistość. Jak to się dzieje w taki praktyczny sposób, żebyśmy zobaczyli ta przemiana? Pewien fragment, który na pewno znamy, a znają go wszyscy pijacy. Bo jak się z nimi rozmawia, to oni mówią, a Pan Jezus zamienił wodę w wino. No to przyjrzyjmy się, co to się stało. Drugi rozdział Ewangelii Jana. Tylko fragment przeczytam, bo i tak wszyscy to znamy. A było tam 6 stągwi kamiennych. W innym tłumaczeniu będziecie czytali glinianych. Ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Nie będziemy tej historii analizowali, bo nie mamy czasu, ale chcę o czymś ważnym powiedzieć. Stało 6 stągwi. Być może to przypadek, być może Biblia chce nam po prostu powiedzieć, że 6 to liczba człowieka, co jest prawdą. Ale to jest też nieistotne. Taka ciekawostka. Te 6 stągwi, jak stało, tak dalej po interwencji Jezusa również stało w tym miejscu. Biblia nie mówi, że te stągwie się w jakikolwiek sposób zmieniły. Nic nie było widać po tych stągwiach, żeby nastąpiła jakakolwiek zmiana. Ale coś się stało. Co się stało? Zmieniła się zawartość tych stągwi. Woda, która w nich była, zamieniła się we wspaniałe wino. I tak dzieje się wtedy, kiedy Bóg dotyka człowieka. Nie zmieniamy się z zewnątrz, ale każdy, kto skosztuje nas wewnątrz, powie, zaprawdę Bóg dotknął tego człowieka. Zaprawdę to, co jest w tym człowieku, pochodzi z nieba. Może to jest ten człowiek, który przyjdzie na nabożeństwo powłócząc nogą. Może to będzie ten sam człowiek, który przyjdzie głęboko zgarbiony jak zawsze. Ale kiedy się odezwie, kiedy popatrzysz mu w oczy, kiedy się uśmiechnie, to będziesz wiedział, będziesz wiedziała, że to, co w nim jest, to jest z nieba. Bo człowiek sam z siebie nie ma takiej słodyczy i nie ma takiej dobroci, która jest porównywalna z tym, co dotyczyło Jezusa Chrystusa. Jeśli Jezus cię dotknie, to wszyscy zobaczą zmianę. Jeśli nie ma zmiany, to możesz sobie wmawiać, że Jezus cię dotknął. Nie ma zmiany, nie było nowego narodzenia. Można jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że mogłeś tego skosztować kiedyś. Tak mówi do Hebrajczyków, rozdział 6. Pierwsze kilka, 6 wersetów bodajże. Ale mogłeś to odrzucić. Jeszcze jedna historia. Też z Ewangelii. Z 9 rozdziału. I pierwsze 7 wersetów przeczytamy. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce z Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Czego uczy nas ta historia? Pamiętajmy, że Mesjasz przyszedł do Żydów, w różny sposób przedstawiał im siebie. Nigdy oczywiście nie zabiegał o to, żeby go za wszelką cenę uznano za Mesjasza. Mieli pisma, mieli proroków, mieli psalmy, mieli swój rozum i niektórzy rozpoznali. Ale też Jezus pozwolił, żeby go poznali zupełnie w inny sposób. I powiem wam, że jest zdumiewające, że ludzie go nie rozpoznali. Pamiętamy? Mówiliśmy o stworzeniu człowieka. Mówiliśmy, że kiedy Bóg stwarzał świat, wszystko stwarzał swoim słowem. Wszystko. Ale kiedy przyszło do stworzenia człowieka, sam zaangażował się w to i, jak mówią niektóre tłumaczenia, ulepił człowieka z gliny. Co tutaj widzimy? I to jest też zdumiewające, że Jezus pochylił się i sięgnął po proch ziemi. Tak jak wtedy, kiedy Bóg stwarzał człowieka, pochylił się, tym jest oczywiście pewna symbolika, i sięgnął po proch ziemi. Tak tutaj sięga po proch ziemi. Kładzie na oczy tego człowieka najpierw, używając śliny. Co Jezus zrobił? Przedstawił się. Nie trzeba słów, żeby każdy, kto ma rozum w głowie i kto ma Bożego Ducha, powiedział, ten jest Stwórcą. Żaden lekarz nie leczy tak, bo tak się nie da niczego wyleczyć. Ale Jezus powiedział wyraźnie na pytanie, dlaczego on jest ślepy? On zgrzeszył czy rodzice jego? Mówi, nie, nie, nie. On ślepy się urodził, abym ja dzisiaj przedstawił siebie, abyście mogli zobaczyć, kto to jest Bóg. Abyście mogli zobaczyć, jak Bóg czyni niezwykłe rzeczy. Wiecie, że w tym się zawiera jeszcze inna prawda. Czasami zadaję sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten umarł? Dlaczego tamten jest chory? Dlaczego ja nie mogę pewnych rzeczy, a inni mogą? Jeśli żyjesz z Bogiem, jeśli Bóg jest twoim Bogiem, jeśli Mu ufasz, to będziesz na pewno wiedział, że to jest po to, żeby objawiły się Boże dzieła. Czasami Bóg usuwa kogoś, żeby objawiło się Jego dzieło. Czasami kogoś przyprowadza, żeby się objawiło Jego dzieło. Czasami pozwala człowiekowi chorować, aby objawiło się Jego dzieło. Czasami uzdrawia, żeby objawiła się Jego chwała. On wie, dlaczego to robi. My często nie wiemy, nie widzimy, nie rozumiemy, ponieważ nasze oczy nie obejmują, że tak powiem, całości. Widzimy tylko wycinek rzeczywistości, a On widzi wszystko. I ostatnia historia, tym się pożegnam z wami. Marek, 7 rozdział, 32-35. Bardzo podobna historia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego, Effata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I znowu Jezus angażuje się bezpośrednio, dotyka człowieka, używa śliny, wkłada palce do uszu. Po co? Przecież tak się nie leczy nikogo. Aby się przedstawić. Tylko ten, który stworzył człowieka, wie, co szwankuje. Tylko ten, który stworzył człowieka, wie, co należy zrobić dokładniej. Czego należy dotknąć. Tak jak mechanik, dobry mechanik, do którego przyjedziesz z samochodem, posłucha silnika i powie ci dokładnie, co z nim się dzieje i co trzeba zrobić. Bo on ten silnik zna od podszewki. Być może go nie stworzył, ale go wiele razy rozebrał, wiele razy go złożył i wie, co w nim jest niewłaściwego. Jeśli masz trudność w swoim życiu, jeśli masz problem w swoim życiu, nie udawaj się do tych, którzy ci nie mogą pomóc. Udaj się do tego, który wie. Który wie. Wiecie, dlaczego ludzie tak nie robią? Bo nie żyją z Bogiem. Bo żyją swoim życiem i wtedy żyją swoim życiem, mając problem, idą do tych, których uznają za autorytety. Lekarz, bankier, urzędnik. Ale nie przyjdą do Chrystusa, bo oni nawet nie wiedzą, że Chrystus może w czymkolwiek pomóc. Bo całe życie żyją sami, niezależnie od Chrystusa. No więc ta niezależność konsekwencji pojawia się również wtedy, kiedy podejmujemy decyzje życiowe. Każdy z nas jest wspaniałym dziełem swojego Boga. To dzieło ma jedno niezwykłe prawo. Może podnieść rebelię, może podnieść bunt. Może powiedzieć swojemu Stwórcy, nie chcę mieć z Tobą nic do czynienia. I to jest prawda. Biblia potwierdza, że tak możemy. Ale są tego konsekwencje. Konsekwencją jest grzech, śmierć, duchowa śmierć i beznadziejne życie. Ale jeśli mówię o sobie, że jestem wierzącym człowiekiem, jeśli mówię o sobie, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa, to nie możemy tego mówić, kiedy tak nie jest. Kiedy nie mamy dowodu w swoim ręku na to. Kiedy wiemy, że nie jesteśmy tymi innymi nowonarodzonymi ludźmi. Kiedy wiemy, co jest w naszych umysłach, wiemy, co jest w naszych sercach. Kiedy znamy nasz złośliwy charakter. Kiedy wiemy, jak traktujemy męża czy żonę. Kiedy wiemy, jak traktujemy braci i siostry w Kościele. Kiedy wiemy, jak traktujemy własne dzieci. I wiemy wiele innych rzeczy. Kiedy wiemy, że kradniemy, że oszukujemy, że cudzo łożymy. Nie możemy stawać przed Bogiem i mówić, Ty jesteś Bogiem moim, bo to jest oszustwo. To jest kłamstwo. To nie jest prawda. Ktoś może powiedzieć, to w takim razie co, to już człowiek wierzący nie może zgrzeszyć? Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, bodajże 7 werset mówi, że jeśli zgrzeszysz, to natychmiast prosisz o przebaczenie i je uzyskujesz. Ale dlaczego jest możliwa natychmiastowa prośba? Bo natychmiast wiesz, że coś złego zrobiłeś i natychmiast nie chcesz tego nosić w swoim sercu. Ale jeśli żyjesz byle jak, to nie mów, że jesteś wierzącym człowiekiem, bo przynosisz wstyd Bogu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Utwierdzasz ludzi w tym, że są beznadziejni. Utwierdzasz ludzi w tym, że człowiek to beznadziejna istota, która niczego nie potrafi, nic nie może, do niczego się nie nadaje. Zaiste ktoś powie, jestem jak proch ziemi. Nie, jestem jak proch ziemi, ale podniesiony na wysokość nieba. Wypełniony doskonałością, która pochodzi wprost z nieba. Abym nie chełpił się tym, kim jestem, ale chełpił się tym, kto we mnie przebywa. A jeśli on we mnie przebywa, to wszyscy wokół doświadczają błogosławieństwa. Nawet moi wrogowie doświadczają błogosławieństwa. Dlatego, że prawdziwa Boża miłość wylewa się ze mnie nieustannie. Błędy? Tak. Dopóki żyję w tym ciele, będą się powtarzały, zdarzały błędy. Ale one nie decydują o tym, kim jestem. One tylko mi ciągle przypominają i pokazują, że rzeczywiście jestem kruchą istotą, która dlatego jest tak wielka, bo przebywa w nim wielki Bóg. Mnie i ciebie Bóg uczynił niewiele mniejszym od siebie. Obdarzył mnie i ciebie chwałą i dostojeństwem. Chcę mieć ze mną i z tobą nieustanną społeczność. Co na to powiesz? Uczynił mnie i ciebie dziedzicem Królestwa Bożego. Całe błogosławieństwo nieba jest dla mnie i dla ciebie. Co na to powiesz? On chce razem z Ojcem, mówi o Jezusie, nieustannie wieczerzać w moim i twoim sercu. Co na to powiesz? Módlmy się.